Okolice Czerwonego Dworku od zawsze były rodzajem kolonii na skraju Mysłakowic, a związki tej osady, leżącej już w niewysokich górkach z wielką i zasobną wsią, od dawna były bardzo silne. Tak też było i w latach wojny, szczególnie pod jej koniec, gdy mieszkańcy Mysłakowic tereny w okolicach Czerwonego Dworku wykorzystywali jako bezpieczne miejsce ukrywania rodzinnych dóbr. Miejsce to z całą pewnością wykorzystały także oficjalne władze niemieckie do sporządzenia co najmniej jednej dużej skrytki, albo jak chce pewien świadek, który tam był, do przygotowania wielkiego i dziwnego magazynu, który można chyba porównać tylko do domu towarowego. Pan Stanisław Furman był jednym z tych Polaków, którzy pierwsi osiedli w tej okolicy. Opowiadał on, że tereny Czerwonego Dworku dobrze poznał już w czerwcu 1945 roku. Mógł to zrobić, ponieważ wcześniej, od wiosny 1944 roku, przebywał na robotach przymusowych w dużym gospodarstwie rolnym w okolicach Cieplic. Wcześniej więc miał okazję dość dobrze zorientować się w tym terenie. Teren wzgórz rozciągających się pomiędzy Mysłakowicami a Staniszowem i Cieplicami był dość słabo zasiedlony, a gospodarstwa rolne w tym terenie nieliczne. Pan Furman po wojnie osiedlił się w jednym z domów w okolicy Czerwonego Dworku i przez ponad 2 lata mieszkał tam z niemiecką rodziną, która ostatecznie wyjechała do Niemiec. Zanim jednak do tego doszło, 2 lata wspólnego mieszkania i wspólnego gospodarowania doprowadziły do zawiązania się dość zażyłych, dość bliskich stosunków pomiędzy niemieckimi gospodarzami a Furmanem i jego matką. Furman twierdził, że już w jesieni 1945 roku po raz pierwszy słyszał od Niemców o wielkich robotach prowadzonych pod koniec wojny w okolicach i w lasach tej okolicy przez niemieckie wojsko. Robotami tymi kierowano z pałacyku leżącego pomiędzy Czerwonym Dworkiem a Staniszowem, w którym umieszczono dowództwo tych prac. Niemcy opowiadali, że w zimie i wczesną wiosną 1945 roku w lasach tych było pełno wojska. Roboty zresztą wtedy prowadzono w kilku miejscach. Jak wynikało z tych relacji, największa koncentracja robót miała miejsce gdzieś w okolicach Głębocka, pod którym podobno zbudowano nawet sieć podziemnych tuneli. Ta informacja już w tamtym czasie budziła jednak spore wątpliwości, bo nikt nie umiał pokazać, gdzie konkretnie te roboty prowadzono. Byłem tam wiele razy, opowiadał Furman, i wskazywano mi kilka miejsc, w których rzeczywiście wykonano niedawno jakieś roboty ziemne. Na pewno jednak nie były to te roboty, o których opowiadała plotka. To kwestia nie tylko skali, ale także i wrażenia, które wtedy już miałem, że komuś zależy na pokazaniu mi miejsc, w których tylko pozorowano takie roboty. Już wtedy, zaraz po wojnie, zdaniem Furmana, pojawiły się pierwsze informacje o ukryciach i schowkach i nie brakowało także wtedy ludzi wykazujących duże zainteresowanie ich ujawnieniem. Jak opowiadał, w latach 45-46, zanim doszło do masowego wysiedlenia Niemców, pojawiła się grupa specjalistów od znajdowania chyba nie tylko indywidualnych ukryć. Wykorzystywano w tym celu naturalną ludzką skłonność do sprawdzenia, czy to, co zostało ukryte, jest bezpieczne. Czasem także wykorzystywano donoszenie do schowków nowych rzeczy do schowania. Ówcześni specjaliści odkrywania skarbów często już w południe znikali w okolicznych lasach i dobrze zamaskowani czekali w ukryciu na nadejście nocy. Jeśli byli konsekwentni, mieli dużą szansę na zaobserwowanie Niemców, którzy w nocy szli do miejsc, w których przygotowali rodzinne skrytki. Czasem był to tylko spacer po miejscu ukrycia, który niewiele ujawniał, ale zdarzało się i tak, że Niemcy odsłaniali skrytkę, by coś do niej dołożyć. Kto był konsekwentny, miał wielką szansę na podpatrzenie właśnie takiego miejsca. Ujawniono ich ostatecznie tak dużo, że w pewnym momencie, wiosną 1946 roku, a najpóźniej latem, Niemcy zorientowali się w technice podglądania i właściwie jednego dnia lasy zupełnie opustoszały. Maleńką osadę między Czerwonym Dworkiem a Staniszowem, po wojnie nazwaną Suchy Świerk, już w 1945 roku znaleziono jako miejsce zupełnie zniszczone, doszczętnie wypalone. Kilka domów, które tam kiedyś stały, spłonęło przed samym końcem wojny, a do dziś zachowało się w tym miejscu tylko jedno zabudowanie. Miejscowi Niemcy opowiadali już po wojnie, że zabudowania te przez wiele miesięcy były bazą dla wojska pracującego w lasach i mówili także, że podpalono je celowo, by zatrzeć jakieś ślady. Z zachowanych relacji wynika jednak, że żołnierze, którzy stacjonowali w tej osadzie, byli związani z robotami prowadzonymi między innymi w okolicach Grodnej i pod tym zamkiem. Chociaż nie udało się ostatecznie ujawnić, jak wiele tych prac wykonano, znaleziska dokonane kiedyś na Grodnej potwierdzają, że akurat te podziemia i ta budowa nie jest legendą. Legendą nie jest także wielki magazyn broni i amunicji, znaleziony w 1954 lub 1955 roku na stokach Czerwoniaka. Odkryto wtedy ziemiankę długą na kilkanaście metrów, wypełnioną po brzegi bronią i amunicją. Było tego tyle, że wojsko magazyn ten czyściło kilka dni, a wywieziono z tego miejsca kilka ciężarówek broni. Stanisław Furman opowiadał, że pamięta, iż o pożarze osady pod Suchym Świerkiem Niemcy mówili już wtedy bardzo niechętnie. Właściwie nikt nic na ten temat podobno nie wiedział i nawet nie było wiadomo, kiedy dokładnie do tego pożaru naprawdę doszło. To dość dziwne, bo nawet jeśli pożar zdarzył się w dzień, to przecież dym nad lasem musiał ktoś zauważyć. Tajemnicy pożaru nie wyjaśnia nawet to, że ten teren był wtedy przez dłuższy czas zamknięty i podobno nikt postronny przez dłuższy czas nie mógł tam się kręcić i nie mógł wchodzić do tego lasu. Strzeżone przez wartowników miejsce długo stanowiło enklawę niedostępną dla okolicznych mieszkańców. Przez wiele miesięcy nie wolno im też było wchodzić do lasu, co wyjaśnia trudności w ustaleniu, co naprawdę zrobiono w tej okolicy. Choć oczywiście trudno jest uwierzyć w to, że naprawdę nikt nie pokusił się o złamanie zakazu wstępu do lasu i zobaczenia jego zamkniętej części, choćby ze zwykłej ciekawości, by sprawdzić, co tam się robi. Stanisław Furman opowiadał, że tuż przed wyjazdem niemieckich właścicieli gospodarstwa, które on objął wraz z matką, zaprzyjaźnieni już niemieccy gospodarze zaproponowali mu zaopatrzenie domu i możliwość wybrania sprzętów gospodarczych, ubrań, naczyń kuchennych, pościeli i wielu innych rzeczy. Jak twierdzi, dopiero wtedy uświadomił sobie, że dom, w którym mieszkał, i chyba wszystkie domy w okolicy były dość dziwnie puste. Były w nich oczywiście tylko najniezbędniejsze sprzęty, a w ilości wystarczającej na zaspokojenie najprostszych potrzeb. Dla ludzi, którzy przyjechali z biednych okolic wschodniej Galicji, ta skromność nie była czymś zaskakującym, bo i tak wielu z nich niemieckie domy uważało za synonim pewnego bogactwa. Tak Stanisław Furman, przygotowujący się właśnie do Orzęku, jak i jego matka, wykazali wtedy ogromne zainteresowanie tą propozycją. Matka poprosiła nawet o maszynę do szycia. Obiecano jej aż dwie. Pewnej listopadowej nocy 1946 roku Niemcy, ojciec i syn, gospodarze domu, w którym wraz z matką zamieszkał Furman, zaproponowali mu nocną wyprawę. Z domu wyszli w kierunku Czerwoniaka i przez ponad godzinę kluczyli po okolicznych lasach. Furman przyznaje, że zgubił się wtedy bardzo szybko i już następnego dnia nie potrafiłby w żaden sposób powtórzyć tej drogi. Niemcy jednak o tym nie wiedzieli, a na pewno nie mogli mieć co do tego żadnej pewności. Chyba dlatego właśnie w pewnym momencie przewodnicy zaproponowali Furmanowi, że zawiążą mu opaską oczy i jakiś czas go jednak poprowadzą. Furman opowiadał, że choć byli naprawdę zaprzyjaźnieni, ogarnął go wtedy strach. Noc, zawiązane oczy, listopad, Niemcy. To było naprawdę silne przeżycie. Zgodził się jednak, tak trochę nie mając wyjścia, ale równocześnie powodowany ciekawością na to zawiązanie oczy i mając nadzieję, że to tylko o zachowanie tajemnicy chodzi. Prowadzono go kilka, może nawet kilkanaście minut. W pewnym momencie został w lesie sam z młodszym Niemcem, a starszy gdzieś poszedł. Po kilku minutach, słysząc cichy gwizd, młodszy poprowadził go dalej. Po kilkudziesięciu krokach doszli do skał albo do wielkich głazów, które Furman wyczuł ręką, podpierając się na schodach wiodących ostro w dół. Chwilę później usłyszał trzask stalowych drzwi i zdjęto mu opaskę. Był na kamiennych schodach oświetlonych bardzo słabym światłem. Tam czekał na nich starszy Niemiec i już razem zeszli jeszcze niżej. Jak się okazało, do dużej sali, hali, w części wykutej w skale, a w części betonowej, a nawet wymurowanej cegłą. To miejsce wyglądało jak wielka piwnica przytulona do skały, częściowo w niej wykuta, do której zamurowano wjazdy. Opowiadał, że był pewien, iż były te wjazdy w tych miejscach, w których był ceglany mur. Ta hala przypominała wielką dworcową przechowalnię bagażu. Było tam sporo skrzyń, rowery, kilka motocykli, ale głównie jednak paczki i walizki sprawiające wrażenie rzeczy pozostawionych tam jakby na chwilę. Były też maszyny do szycia garnki, nawet tak prozaiczne i zwykłe sprzęty jak kosy czy siekiery. Mógł wybierać, ale tylko w tej części piwnicy, którą wskazali mu Niemcy. To trwało dość długo, ale zgromadził sporo różnych domowych sprzętów, a także obiecane mamie maszyny do szycia. Otworzył wtedy, jak opowiadał, kilkadziesiąt walizek, w których były różne osobiste rzeczy. Nie były to jednak walizki przypadkowe. Było bardzo wyraźnie widać, że zawierają one rzeczy posegregowane, w jakiś sposób ułożone i przygotowane do transportu. Szybko jednak, jak opowiadał, zorientował się, że właściwie niczego nie może zabrać, bo przecież maszyn do szycia, pościeli i kilku innych rzeczy po prostu nie uniesie. Niemcy zapytani o transport oświadczyli, że to nie jest jego zmartwienie. Wszystko, co rozsądnie wybierze, w pewnym momencie znajdzie w stodole w swoim gospodarstwie. Na schodach ponownie zawiązano mu oczy i wywiązała się taka sama procedura jak ta przy wchodzeniu. Tyle tylko, że znacznie dłużej czekali na starszego Niemca, który chyba w tym czasie zabezpieczał wejście. Wracaliśmy znacznie krótszą drogą i gdy zdjęto mi maskę, byliśmy już na skraju lasu, przy spalonych domach, przy suchym świerku. Jak policzyłem, było to około 1950 kroków od miejsca, gdzie był magazyn. Około, bo kilka razy odpowiadając na pytania Niemców, musiałem przerywać liczenie, twierdził Furman. Chyba po to zresztą zadawano mi te pytania. Po powrocie do domu powiedziano mi, że wybrane rzeczy znajdę po ich wyjeździe do Niemiec. Jeśli zaś zachowam tajemnicę o nocnej wizycie w tym właśnie magazynie, za jakiś czas, jak wrócą, będę wynagrodzony. Tej samej nocy dostałem jeszcze kilka złotych świnek, jak mówiono, na zagospodarowanie i utrzymanie oraz konserwację domu. Wybranie sprzęty i maszyny do szycia rzeczywiście jeszcze przed wyśledzeniem Niemców znalazły się na terenie z gospodarskich zabudowań. Pan Furman opowiadał, że już kilka dni później podjął próbę odnalezienia tego właśnie miejsca. Wydawało mu się to dość proste, bo jak twierdził, wystarczyło odmierzyć około 2000 kroków, by tam powrócić. Pod warunkiem jednak, że kierunek wędrówki zostanie bardzo dobrze wybrany. Przeszedłem ten teren wiele, naprawdę wiele razy, we wszystkich chyba możliwych kierunkach, ale nigdy nie trafiłem w to miejsce. W każdym razie w miejsce, które w jakiś sposób przypominałoby wejście do podziemi ze schodami, tuż przy skałach czy przy głazach. Furman opowiadał, że choć od dawna już nie mieszka w tej okolicy, był tam także ostatnio i ciągle był tam bezskutecznie. Teraz zresztą las tak zmienił ten teren, że jest to już całkiem inna okolica. Do dziś jednak dziwi go sposób, w jaki dostarczono do stodoły wybrane przez niego sprzęty. Choć mieszkał tam przecież wtedy, nigdy nie zauważyłby, cokolwiek w tamtym czasie do tego gospodarstwa przywożono. Być może wyjaśnieniem tajemnicy kroków, które prowadzą donikąd i sposobu przetransportowania sprzętów, jest zawalona już dzisiaj gospodarcza piwniczka, chłodnia, ukryta w stoku obok suchego świerka. Furman przypominał sobie bowiem, że był w niej krótki korytarzyk pozornie prowadzący donikąd, a tej nocy wyprowadzono go z lasu właśnie w tej okolicy, gdzie była ta piwniczka. Wtedy nie zastanawiał się, po co ten korytarzyk zbudowano. Po latach przemyśleń Furman był niemal pewien, że to nie był całkiem ślepy korytarzyk, tylko doskonale zamaskowana podziemna droga do nieistniejącego już chyba dzisiaj magazynu.